nieraz słyszeliśmy w ostatnich latach o Zielonej Wyspie na Oceanie Kryzysu. Kryzys ten, o którym słyszymy często w mediach, jest kryzysem ekonomicznym, który rzecz jasna dotyka ludzi w bardzo poważnym stopniu i to w wielu miejscach na świecie, często z tragicznymi konsekwencjami. Niemniej te kryzysy, które przechodzi każdy człowiek, nie zawsze są ekonomiczne, ale zawsze są trudne. Niemniej też każdy kryzys nie jest tylko i wyłącznie wydarzeniem, które ma człowieka, jak to się mówi kolokwialnie, przeczołgać po życiu, ale jak wiele osób ma doświadczenie, kryzys potrafi być czymś, co zmienia życie człowieka w sposób pozytywny. Jest taka teoria dezintegracji pozytywnej, która bardzo często się sprawdza. Sprawdza się, bo kryzys potrafi być tym punktem odbicia, który wynosi człowieka na nową, zreintegrowaną przestrzeń życiową, która potrafi być na tyle nośna, by pozwolić przyjąć te sytuacje, które dawniej, jakby to się powiedziało, zabiły człowieka czy unicestwiły, a później okazuje się, że z tymi rzeczami, które wydawać by się mogło zabijają, można żyć i być szczęśliwym. Dzisiaj w spotkaniu z Nieskończonym Paweł Krzemiński, witam Państwa, właśnie o takim kryzysie, który okazał się być czymś, co zabija, ale potem można powiedzieć, że stał się motorem do życia. W spotkaniach z Nieskończonym Państwa i moim gościem jest Pani Halina. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jak to jest z tą Zieloną Wyspą u Pani na Oceanie Kryzysu?
To jest tak, że wydawało mi się, tak jak Pan powiedział wcześniej, że kryzys, który dopadł mnie w życiu, no to będzie tak naprawdę koniec wszystkiego, co dobre w moim życiu. Natomiast okazało się, że stał się szansą na rozwój i mogę powiedzieć, że stał się taką właśnie wyspą zieloną na oceanie różnych trudnych chwil w życiu. Tak się stało, że właściwie z tego kryzysu, który wydawał mi się czymś, czego ja nie będę w stanie przeżyć, okazało się, że zostało wyprowadzone, właściwie to Pan Bóg wyprowadził bardzo wiele dobra.
Trudno chyba się do tego stosunkować, jeżeli samemu się nie ma takiego doświadczenia. Pamiętam, że zanim sam doświadczyłem trudności w życiu, które potem okazały się być naprawdę poważnymi kryzysami, to gdy słyszałem o tym, że ludzie przeżywają jakieś tragiczne wydarzenia albo trudne, które źle wpływają na ich życie, niszcząco, to byłem tym jakoś przerażony. A potem, kiedy sam przeszedłem trudne wydarzenia, to widzę, że mogę sam się podzielić z kimś doświadczeniem. Jak to jest w Pani przypadku?
No to jest chyba tak podobnie, bo rzeczywiście no w momencie tego kryzysu, w momencie, kiedy zawalił mi się praktycznie cały dawny mój świat, wydawało mi się, że już nie ma w ogóle możliwości na to, żeby w ogóle móc być szczęśliwym, żeby móc żyć z jakąś pogodą ducha. Natomiast okazało się, że dzięki tym trudnym wydarzeniom odkryłam mnóstwo dobrych, pozytywnych rzeczy. Poznałam mnóstwo wspaniałych, świetnych ludzi. Bałam się samotności, natomiast okazało się, że w tej chwili mam więcej przyjaciół niż kiedykolwiek w życiu wcześniej.
Czyli skoro mówi Pani o samotności, to rozumiem, że ten kryzys dotyczył rozpadu związku.
Tak, tak. Konkretnie no, odejścia męża, niestety do innej kobiety. Co w dzisiejszych czasach zdarza się bardzo często, jest nagminne i w zasadzie propagowane, można powiedzieć, nawet w różnego rodzaju piosenkach, że tam wierność jest nudna, czy powiedzmy znajdę sobie lepszy model i traktuje się to bardzo lekko, gdy tymczasem to jest dramatyczne przeżycie. I no, nie da się opisać jak dramatycznym, jeżeli się czegoś podobnego nie przeżyło.
A jak Pani sobie poradziła z tym kryzysem?
Po prostu przestałam najpierw chodzić do pracy. Potrzebowałam pomocy lekarskiej. I tutaj okazało się, że przez przypadek, w cudzysłowie oczywiście, trafiłam do lekarki, która powiedziała mi, że ona się za mnie pomodli, co było w ogóle dziwnym w pierwszym momencie dla mnie, no, dziwną reakcją lekarza. Okazuje się, że jednak dla mnie zbawienną. Lekarka skontaktowała mnie z księdzem ja właśnie takiej pomocy szukałam i tak naprawdę nie potrafiłam jej znaleźć sama. I dzięki tej pani doktor udało mi się po raz pierwszy właściwie w momencie tego kryzysu zrozumieć, na czym to wszystko polega. To był ksiądz psycholog, który mi wyjaśnił wiele, wiele rzeczy właśnie, w jaki sposób dochodzi do tego typu kryzysów. No i właśnie jak to może dalej funkcjonować. I to było takie moje pierwsze zetknięcie ze sferą duchową. W zasadzie to muszę powiedzieć, że bardzo się biłam z myślami, co ja mam tak naprawdę robić w tej sytuacji, jak do tego podejść, ale widzę, że od samego początku był tutaj palec Boży, bo właśnie modlitwa tej pani doktor spowodowała, że ja się też zaczęłam bardziej modlić. I pomimo tego, że trochę mi było głupio, bo w jakiś sposób miałam taki kryzys modlitwy już od dłuższego czasu i tak sobie pomyślałam, że jak trwoga, to do Boga, ale przypomniałam sobie, że rzeczywiście tak jest, że właśnie bardzo dobrze, że wtedy, gdy trwoga, to jest gdzie się zwrócić do siły wyższej, jak to niektórzy mówią. I to był w moim życiu taki, można powiedzieć, przełom.
W spotkaniach z nieskończonym Państwa i moim gościem jest dzisiaj pani Halina. Rozmawiamy o kryzysie, z którego wyciągnęła panią modlitwa. Ale przypominają mi się takie doniesienia, i to nie z jakiegoś obcego kręgu kulturowego gdzieś z Azji, czy tam, gdzie chrześcijaństwo jest, można powiedzieć, w defensywie, tylko z Europy, gdzie pielęgniarka, która chciała pomodlić się za osobę, którą się opiekowała, wyrzucono ją z pracy. Już nie mówię o tym, że w niektórych miejscach pracy nie wolno nosić symboli chrześcijańskich, krzyża na piersi, nie jakiegoś może ostentacyjnego, ale tak zwanego krzyżyka. A tutaj można powiedzieć, że mamy szczęście, bo jesteśmy w kraju, w którym odwołanie się do Pana Boga nie jest czymś rażącym, chociaż szeroko pojęta popkultura zaczyna naciskać, by tak było, by to była sfera, która jest tylko i wyłącznie zamknięta do pełnej prywatności. Czy w takim razie, patrząc na sytuację Pani, która się wydarzyła, spotkania z lekarzem, który powiedział, że się za Panią pomodli, czy uważa Pani, że to była taka jedyna deska ratunku, czy Pan Bóg daje też, jeżeli coś się nie uda, to rzuca kolejne koło ratunkowe?
Rzuca kolejne koła ratunkowe, zdecydowanie, bo ja byłam tak rozbita i tak nie wiedziałam, co mam robić i tak poszukiwałam jakiegoś rozwiązania i tu przyszło to rozwiązanie z zupełnie nieoczekiwanej dla mnie strony, a jednak było to dla mnie niesamowite wsparcie. Ja wręcz czułam to, że mam opiekę modlitewną, właśnie pani doktor i tego księdza, z którym później miałam szczęście porozmawiać.
A nie ma pani pretensji do Pana Boga, że dopuścił do takiej sytuacji, że pani małżeństwo się rozleciało, że pani cierpiała? Bo przecież jak jest ból, to siłą rzeczy myśli się o sytuacji, która ból zadaje, czy o sobie, jako kimś, kto jest nieprzyjazny, wrogi może nawet.
Ja myślę, że to nie jest tak, że to jest coś niedobrego, bo rzeczywiście w pierwszym momencie to miałam pretensje do całego świata. Ale wydaje mi się, że czasami nie ma innego rozwiązania. W moim przypadku to ja myślę, że nie było, tak sobie myślę, że nie byłoby takiego mojego, tak naprawdę nawrócenia, gdybym ja nie dostała aż tak po głowie. Bo niestety różni ludzie potrzebują różnych sytuacji i mnie się wydawało, że przecież za mną jest wszystko w porządku, że w zasadzie nawet moja rodzina, moje małżeństwo to taki niezatapialny okręt wśród zła tego świata, prawda? Tymczasem okazało się, że to ogniwo najmocniejsze wydawało mi się, to ogniwo głowa rodziny, prawda? Ojciec, mąż, bardzo porządny zresztą zawsze, wręcz zawsze podziwiałam go za to, że jest takim prawym człowiekiem. I tu nagle okazuje się, że że to był jakiś mój bożek, że czasem trzeba pokazać człowiekowi, że nie tędy droga i to w drastyczny sposób. I dopiero teraz wiem, kim jestem. Bardzo dobrze mogłam dzięki tej sytuacji poznać siebie. Trafiłam na warsztaty 12 kroków ku pełni życia. I bardzo, ale bardzo dużo w tym kryzysie skorzystałam.
Czy można powiedzieć, że to dobrze? Czasem, że boli?
Ktoś kiedyś powiedział, że jak nie boli, to nie jest dobrze. Że musi boleć.
Przecież wystarczy trochę się prześliznąć wzrokiem po kolorowych pisemkach i tam generalnie jest zasada taka, żeby szukać przyjemności. O żadnym bólu nie ma mowy.
No niby tak, ale to jest takie właśnie powierzchowne bardzo. To jest takie bardzo powierzchowne i takie, można powiedzieć, szukanie przyjemności uzależnia, prawda? W jakiś sposób uzależnia i w tym momencie traci się wolność. Tak naprawdę człowiek nic o sobie nie wie. Idzie za jakąś modą, za swoją przyjemnością, za swoim jakimś tam, nie wiem, wręcz już później uzależnieniem, prawda? No przecież napicie się alkoholu też nie jest niczym złym, prawda? Ale prowadzi do uzależnienia bardzo trudnego. Czy jakieś innego rodzaju, prawda, przyjemności mogą prowadzić właśnie do bardzo, bardzo takich trudnych uzależnień, z których trudno jest później wyjść. I właśnie moje życie to też było takie uzależnienie, wydaje mi się, od takiego obrazka szczęśliwego, szczęścia rodzinnego i nie dostrzegałam rzeczywistości takiej, jaką ona jest naprawdę.
No tak, ale faktem jest to, że nie ma pani jednak blisko osoby, którą, jak sądzę, pani kocha.
W dalszym ciągu?
Męża.
Tak, tak.
Więc trudno być w takiej sytuacji szczęśliwym, a jednak jest to poczucie wolności. Czy to się nie kłóci ze sobą?
To jest bardzo trudne do zrozumienia i myślę sobie, że gdyby mi ktoś kiedyś powiedział jakiś 5 lat temu, że ja będę mówiła i myślała w ten sposób, to popatrzyłabym na niego ze zdziwieniem. Nie, to jest niemożliwe. Ja tak nie będę mogła mówić, bo nie. No bo przecież życie jest takie, jakie jest i trzeba go brać pełnymi garściami. Natomiast myślę, że się dokopałam do takich większych, głębszych wartości i właśnie do takiej pełnej wolności, do takiego kompletnego uniezależnienia się od okoliczności zewnętrznych.
W spotkaniach z nieskończonym, Państwa moim gościem jest dzisiaj pani Halina. Mówiła pani o pełnym uniezależnieniu się od okoliczności zewnętrznych. To można pozazdrościć. Ja sam chciałbym być w pełni niezależny od okoliczności, czyli wystawiony na wszelkiego rodzaju podmuchy, wichury, stać niewzruszony, ale to chyba nie jest do końca możliwe, tak mi się wydaje.
Pewnie do końca nie, bo jesteśmy ludźmi i pojawiają się różnego rodzaju emocje, prawda? I w momencie, kiedy coś się dzieje trudnego, to zawsze we mnie to poruszenie jest w pierwszym momencie, ale jest potem odniesienie do wartości wyższych i w tym momencie następuje we mnie taki pokój i muszę powiedzieć, że to jest dla mnie też czasami niezrozumiałe, że ja przestałam się bać. Przestałam mieć takie lęki, takie o dzień jutrzejszy, o to, skąd ja wezmę pieniądze, a co będzie, gdy na przykład stracę pracę, bo w dzisiejszych czasach nic nie wiadomo. Ja się po prostu nie boję, dlatego że całkowicie, ale to całkowicie zaufałam, że skoro jest Pan Bóg, a jest, to jest miłością, prawda? No to nie zostawi człowieka bez opieki. Skoro nie zostawia bez opieki ptaków, roślin, jak to w psalmach jest powiedziane, no to tym bardziej nie zostawi człowieka, który mu zaufał.
Owszem, Jezus w Ewangelii mówił też w przypowieściach, prawda?
Tak.
Że tak. Lilie odziewają się piękniej niż król Salomon, tak. Ale ma pani też doświadczenie tego, że było bardzo ciężko w życiu i pewnie było tak, jakby się pani znalazła na krawędzi życia i śmierci.
Tak, tak było.
I Pan Bóg rzeczywiście dłoni nie zdjął w tej sytuacji i prowadził mocnym ramieniem i przeprowadził. Niemniej nie zmienia to faktu, że cierpienie było i to duże na pewno. W to nie wątpię. Więc nawet mając doświadczenie tego, że Pan Bóg przeprowadza, to można się bać jednak samego cierpienia, które z różnych przyczyn czy z różnych stron może nadejść. Nie obawia się Pani tego? Może być przecież choroba. Może być naprawdę utrata pracy. Może być jakaś bardzo trudna sytuacja w relacjach z bliską osobą.
Może tak być. Jest, bo ja mam bardzo trudną relację z moim mężem, bo mężem moim będzie zawsze w świetle sakramentu. I ja jednak czuję tę opiekę i wiem, że nawet gdyby się stało coś naprawdę takiego bardzo trudnego, to zaufanie daje tę siłę, daje tę moc. To nie moją mocą, tylko mocą właśnie nieskończonego. I naprawdę jest to coś niepojętego. No w zasadzie to muszę powiedzieć, że ludzie mi nie wierzą, że w takiej sytuacji można mieć pokój ducha i można, ale to jest droga, do której, na którą się idzie I to jest taka droga zaufania właśnie, głównie zaufania. Ja po prostu ufam, że Bóg jest ze mną i mnie nie zostawi.
Jest takie powiedzenie, myślę, że mające trochę konotacje duchowe, dość popularne. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Czy to można też odnieść do pani sytuacji?
Można. Można. I to jest prawda. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Chociaż tak naprawdę to nie jest moja siła, bo tylko moją siłą to ja pewnie bym się już dawno poddała. Natomiast po prostu takie oparcie i zaufanie w Panu Bogu.
Sięgając w tym momencie do psalmów, taki cytat mi przychodzi do głowy. Pan nas rozszarpał, Pan nas też uleczy.
No właśnie, chyba tak. Zresztą nawet księga Hioba, która jest bardzo często niezrozumiała i w zasadzie nie wiadomo, dlaczego ten Hiob tak mocno cierpiał, to jednak jego ufność, jego stałość spowodowała, że tak naprawdę na końcu został nagrodzony. Także nawet ta trudna księga pokazuje, że zaufanie Panu Bogu to jest podstawa. I ja w to wierzę.
No rozumiem, tylko że koszty dojścia do tego zaufania są naprawdę duże. Żeby dojść do zaufania, trzeba przejść przez żałobę i to poważną.
Tak, tak. Bardzo poważną żałobę. Bardzo trudny czas. Taki czas, że w zasadzie minuta to była wieczność.
Ojciec Augustyn Pelanowski kiedyś w jednej z kateches powiedział, że czasami w życiu człowieka się dzieje tyle, że kładziesz się spać wieczorem, masz lat 30 czy 40, rano się budzisz i masz 1544 lata. Bo to wszystko, te treści z dni, z minut, z godzin, które się wloką i ciągną, pracuje w tobie i budzisz się dużo starszy niż jesteś. Chyba to rozumiem, co pani mówi, bo też miałem takie doświadczenie, że minuty wydawały mi się wiecznością.
Tak. Tak było.
A sekundnik w zegarze przesuwał się bardzo wolno.
Tak. I to było trudne.
Spotkanie z nieskończonym. Państwo, moim gościem jest pani Halina. Mówiła pani o wierności. Bardzo pięknie i głęboko. Bo wierność wydaje mi się być, nie wiem, jak to wygląda w pani oczach, ale gdy rozmawiam z wieloma osobami, co mają podobne odczucia, zaczyna być towarem deficytowym.
Zdecydowanie.
Używając nieładnego sformułowania. I czymś, co można nawet nazwać w takiej przestrzeni relacji niepożądanym, choć wydaje mi się to absurdalne, bo gdy spojrzeć na to, jak wyglądają relacje kobiet i mężczyzn, to właściwie powinna być tym, na czym związek jest budowany, bo bez tego to trudno mówić o jakimś konkretnym korzeniu, na którym można wzrastać jako dwie osoby będące razem ze sobą.
Tak. No właśnie, ale wierność łączy się też z zaufaniem, prawda, do drugiej osoby. No dla mnie wierność była zawsze bardzo, bardzo istotna. Zresztą to się ślubuje, mówi się to podczas przysięgi małżeńskiej. Miłość, wierność, uczciwość i to, że się nie opuści tej osoby aż do śmierci, prawda. No więc tę przysięgę składa się przed Bogiem i ludźmi, składa się drugiemu człowiekowi. I pomimo tego, że no dzisiaj jest to rzeczywiście towar deficytowy, to wydaje mi się, że właśnie dlatego, że jest taki deficytowy, to warto trzymać się tych słów i warto trzymać się tej przysięgi.
Kiedy właśnie słuchałem tego, co pani mówi o wierności, to miałem taką myśl, że wiele osób, które ma podobne sytuacje życiowe, prędzej czy później dochodzi do wniosku, że właściwie jakaś sytuacja okrzepła, ja jestem wolny czy wolna i mogę sobie życie ułożyć na nowo. Tamten mąż czy tamta żona, trudno, poszedł sobie. To niech sobie żyje jak chce, a ja będę teraz żyć po swojemu i sobie życie ułożę tak, jak mi się podoba. I na pewno będzie lepiej. A pani tu mówi o wierności, kiedy związek fizycznie nie istnieje.
No de facto na dzień dzisiejszy tak jest. Tak.
Natomiast pani ma cały czas ten związek w sercu.
Jak najbardziej. Ja sobie w pewnym momencie uświadomiłam, że małżeństwo to nie jest taki sobie zwykły związek dwojga ludzi, że to jest coś więcej. I w tym momencie w moim sercu nastał taki pokój. Po raz pierwszy w tym kryzysie ogromnym ja sobie pomyślałam, że przecież to nie jest, nawet nie chodziło o to, że ja przysięgałam, tylko że jest to po prostu ktoś dla mnie wyjątkowy, że jest to moja druga połowa, można powiedzieć, prawda? Że chociaż mówienie o połówkach jest nie do końca uprawnione, bo każdy jest człowiekiem w pełni, no to jednak, że ja jestem odpowiedzialna oczywiście za siebie przede wszystkim. I no nie mogę zmusić mojego męża, żeby robił cokolwiek, żeby postępował jakkolwiek, bo jest wolnym człowiekiem. Natomiast ja w swojej wolności zdecydowałam, że będę wierna temu, co postanowiłam, że będę wierna przysiędze, będę wierna Bogu, a mój mąż w każdej chwili może wrócić. Chociaż to się wydaje może absurdalne i nieprawdopodobne w tej chwili, ale jestem otwarta. Jestem otwarta i tak naprawdę wiem, że małżeństwo to jest coś wyjątkowego.
Penelopa czekała na Odyseusza długo, ale wiedziała, a przynajmniej miała nadzieję, że wróci, bo gdzieś tam na tych morzach żeglował.
Czasem
nie wiem,
wydaje...
to może być brutalne, co powiem w tej chwili, ale w pani przypadku takiej nadziei może nie być, stwierdzając fakty, patrząc na to, jak one wyglądają. Łatwo jest pani przyjąć do siebie takie rozwiązanie, że może pani zawsze być sama.
Biorę oczywiście to pod uwagę i powiem, że nawet gdy ktoś mi mówi, że a zobaczysz, jeszcze sobie ułożysz życie, jeszcze będziesz szczęśliwa, to ja sobie myślę tak, ja już jestem w pewnym sensie w takim może nie do końca tabloidowym, prawda, pojęciu. Ja jestem już szczęśliwa, dlatego że ja odnalazłam swoją drogę, ja wiem, co ja mam robić, ja mam cel w swoim życiu. I ja nie muszę szukać drugiej osoby, żeby być szczęśliwą. I nawet mnie to denerwuje, gdy mi ktoś tak mówi, ułożysz sobie życie, znajdziesz, zobaczysz sobie jeszcze, kogoś sobie znajdziesz. Nie, mnie to, no, to nie jest rozwiązanie dla mnie, bo nie mam ochoty, żeby narażać po pierwsze siebie i po drugie jakiejś drugiej osoby, prawda, na życie, jakby nie było zgodnie z dekalogiem w grzechu, prawda, to po pierwsze. A właściwie po drugie, bo po pierwsze to jest to, że ja mojego męża kocham. Kochałam i kocham. I ze względu na tą miłość ja po prostu będę mu wierna, jak Penelopa, trudno, wróci, nie wróci, jego wola. Natomiast ja będę trwać i mam nadzieję, że nieskończony mi w tym pomoże.
I niech to będzie najlepszą puentą naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania z nieskończonym. Państwa i moim gościem była pani Halina. Bardzo pani dziękuję za tą opowieść o rzeczach trudnych, ale w finale pięknych i życzę pani tego, aby Pan Bóg panią podtrzymywał w tym wszystkim i aby prowadził tą historię zgodnie ze swoją wolą.
Dziękuję bardzo i myślę, że tak będzie.
Państwu również dziękuję. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Panem Bogiem. Zapraszam na stronę www.radioplus.pl. Tam archiwalne wydania spotkań z nieskończonych. Dobranoc.